W Radiu Maryja czas na wiadomości. Zapraszam. Ministerstwo Finansów podkreśla, że tarcza antykryzysowa to zestaw wielu połączonych ze sobą rozwiązań, które zapewnią gospodarce wsparcie w zachowaniu stabilności finansów publicznych. Sejm uchwalił w sobotę ustawę wspierającą firmy w związku z epidemią koronawirusa. Przepisy między innymi zwalniają mikrofirmy i samozatrudnionych z płacenia ZUS-u przez 3 miesiące. Przewidują także wypłacenie świadczenia postojowego. Ta pomoc przede wszystkim jest dedykowana dla pracowników. Te działania są po to, by w Polsce nie wzrosło bezrobocie, powiedział w Radiu Maryja wiceminister finansów Leszek Skiba. Chcemy uniknąć sytuacji, w której przedsiębiorcy są stawiani pod ścianą i zwalniają ludzi, stąd rozwiązanie w postaci między innymi postojowego, dodał wiceszef resortu.
To są jakby dwa mechanizmy, dwa sposoby pomocy w takim sensie, że część tych obowiązków związanych ze spłaceniem wynagrodzeń bierze na siebie państwo i w różnych dwóch takich już szczegółowych schematach, których może później. A i oczywiście jest ten ZUS dla przedsiębiorców, jest możliwość odłożenia, opóźnienia płatności, też podatków i składek, co jest standardowym operacją, ale tutaj będzie z tej strony, ze strony urzędów taka otwartość na te rozwiązania. Jest w ogóle w tarczy też możliwość wsparcia w zakresie kredytów, tak de minimis dla małych przedsiębiorstw, ale generalnie chodzi o to, żeby kryzys, który wiąże się właśnie z pandemią, nie doświadczał pracowników, żeby uchronić ludzi przed bezrobociem, przed utratą pracy.
Świadczenie postojowe wypłaci ZUS. Chodzi o blisko 2000 zł, które ma być nieoskładkowane i nieopodatkowane. Przepisami tzw. tarczy antykryzysowej ma się w poniedziałek zająć Senat. Izba Gospodarczo-Handlowa Rynku Spożywczego domaga się natychmiastowego procedowania tzw. tarczy antykryzysowej przez Senat i przyjęcia jej bez poprawek. Firmy i przedsiębiorcy zrzeszeni w Izbie wystosowali specjalny list do marszałka Senatu. Wyrazili oburzenie działaniami Tomasza Grodzkiego po uchwaleniu przez Sejm rozwiązań pomocowych m.in. dla pracowników i całej gospodarki. Według przedsiębiorców zwlekanie lub opóźnianie głosowania w tej sprawie doprowadzi do ogromnego kryzysu finansowego wielu polskich rodzin i przedsiębiorstw oraz może skutkować polskim krachem gospodarczym. Rządowe rozwiązania są odpowiedzią na problemy przedsiębiorców, w tym rolników. Zostały przepracowane już w komisjach i są dobre, ocenił prezes Izby Gospodarczo-Handlowej Rynku Spożywczego Andrzej Jaworski. Dla polskich firm każda godzina jest bezcenna. Dziwi fakt, że Senat w sobotę nie rozpoczął procedowania, wskazał.
Jesteśmy zaniepokojeni informacjami, że Senat chce zgłaszać poprawki. Jeżeli jakiekolwiek poprawki zostaną zgłoszone, cała ustawa będzie musiała wrócić do Sejmu i za czym trafi do prezydenta, znowu upłyną kolejne dni, które są tak w tej chwili trudne dla polskich i przedsiębiorców, i polskich pracowników. I dlatego wystosowaliśmy ten apel w konsultacji z pracodawcami, firmami, które są zrzeszone w naszej Izbie, aby właśnie marszałek Senatu zmienił zdanie, żeby zobaczył, że tutaj jest jednoznaczna presja ze strony polskich firm, polskich pracowników, aby prace były rozpoczęte niezwłocznie.
Do marszałka Senatu o szybkie rozpoczęcie prac zaapelował zarówno premier Mateusz Morawiecki, jak i prezydent Rzeczpospolitej Andrzej Duda. Natomiast marszałek Tomasz Grodzki zapowiedział, że Senat pakietem ustaw zajmie się w poniedziałek. Rano odbędą się komisje, a po południu posiedzenie plenarne. Rządzący chcą, by tarcza antykryzysowa weszła w życie 1 kwietnia. Osoby powyżej 60 roku życia oraz te pozostające w kwarantannie będą mogły głosować korespondencyjnie. Tak zakłada zmiana kodeksu wyborczego, którą przyjął Sejm. Chodzi o jedną z ustaw tzw. tarczy antykryzysowej. Wśród przyjętych ostatecznie poprawek do ustawy znalazły się m.in. dwie zgłoszone przez Klub Prawa i Sprawiedliwości. Jedna z nich rozszerza zakres głosowania korespondencyjnego. Zakłada, że głosować w ten sposób będą mogli wyborcy podlegający w dniu głosowania obowiązkowo kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, a także ci, którzy najpóźniej w dniu wyborów skończyli 60 lat. Zamiar głosowania korespondencyjnego trzeba będzie zgłosić komisarzowi wyborczemu do 15 dnia przed wyborami, a jeśli ktoś jest na kwarantannie, do 5 dnia przed dniem wyborów. Rozwiązania te pozwolą na przeprowadzenie wyborów w sytuacji stanu epidemii, wskazuje wiceminister infrastruktury poseł Marcin Horała.
To jest bardzo drobna, techniczna zmiana. Ona rozszerza prawo do głosowania korespondencyjnego. Generalnie uważaliśmy i uważamy to za bardzo zły rodzaj głosowania, obarczony szeregiem wad. Ale mamy nadzwyczajną sytuację epidemii, stan epidemii, w którym być może, a nawet na pewno dobrze, żeby możliwie ograniczać kontakty osób z grupy podwyższonego ryzyka, osób starszych, z innymi osobami, nawet z kilkoma osobami, bo można tak zorganizować pracę komisji wyborczej, żeby bezpośrednio tam przebywało tylko kilka osób, no ale nadal jest to kontakt, który jak się da uniknąć, to lepiej uniknąć.
Zmianom w ustawie sprzeciwia się opozycja. Przedstawiciele m.in. Koalicji Obywatelskiej oraz Lewicy wskazują, że PiS chce przeprowadzić majowe wybory nawet za cenę zdrowia Polaków. Partia rządząca odpowiada, że obecnie nie ma przesłanek, aby głosowanie przekładać. Pierwsza tura wyborów prezydenckich jest zaplanowana na 10 maja. Ruszył program ćwiczeń dla osób starszych Aktywny Senior w Domu. Przygotowała go Krajowa Izba Fizjoterapeutów oraz Resort Zdrowia. Projekt zawiera zestaw bezpiecznych ćwiczeń, które seniorzy mogą wykonywać samodzielnie w domu. Są one opublikowane na stronie fizjoterapiaporusza.pl oraz na YouTubie Ministerstwa Zdrowia. Każdego dnia pojawia się jeden film wraz z instrukcją i komentarzem eksperta. Materiały są bezpłatne. Rzecznik Krajowej Izby Fizjoterapeutów Dominika Kowalczyk wskazała, że program został odpowiednio dostosowany do potrzeb seniorów.
Mamy pakiet ćwiczeń i one są w jednym filmiku zmontowane, ale wiemy też, że starsze osoby czasami wolą na przykład się skupić na jednym ćwiczeniu i dla nich będziemy dedykować i bardzo szczegółowo pokazywać każdego dnia jedno z ćwiczeń z dokładnym omówieniem, listą powtórzeń, taką bardzo szczegółową instrukcją, jak pracować z oddechem, jak powinniśmy ustawiać dłonie, stopy, tak żeby to było jak najbardziej efektywne, ale i bezpieczne. Więc ćwiczenia są i w jednym filmiku w pakiecie dla tych, którzy wolą w ten sposób ćwiczyć, ale mamy też takie ćwiczenia, gdzie będzie jedno ćwiczenie.
Resort Zdrowia oraz Samorząd Fizjoterapeutów zaleca, aby ćwiczenia stały się dla seniorów codziennym punktem dnia, nie tylko w czasie epidemii. W obliczu pandemii koronawirusa warto pamiętać o wspieraniu katolickich mediów. Radio Maryja, Telewizja Trwam czy Nasz Dziennik funkcjonują dzięki Państwa ofiarności. Zagrożeniem epidemiologicznym przeorganizowało życie całego społeczeństwa. Powtarzają się apele o niewychodzenie z domów, a wielu pracowników przeniosło działalność do własnych mieszkań. To trudny czas między innymi dla niezależnych mediów. Marcin Nowina-Konopka, prezes spółki Spes, wydawcy naszego dziennika, zapewnia, że gazeta jest dystrybuowana tak jak do tej pory. Możemy ją nabyć w kiosku, ale też w formie elektronicznej przez internet.
Oczywiście mogą to zrobić ci, którzy mają komputer albo jakieś inne narzędzie elektroniczne do dyspozycji. Przeczytają w tym wydaniu elektronicznym po otrzymaniu, po ściągnięciu pliku PDF dokładnie to samo, to wszystko, co jest w wydaniu papierowym. Jest on dodatkowo jeszcze tańszy niż to wydanie papierowe i jest dostępny z każdego miejsca. Dla każdego, kto ma właśnie do dyspozycji komputer i jakieś łącze internetowe.
Marcin Nowina-Konopka zwraca też uwagę na znaczenie prasy. Wskazuje, że gazeta podaje informacje bieżące, wzbogacone o pewną refleksję. Warto pamiętać też o wspieraniu Radia Maryja. Możemy tego dokonać także za pośrednictwem internetu. Do blisko 1700 wzrosła liczba osób zmarłych zakażonych koronawirusem w Stanach Zjednoczonych. Tylko wczoraj odnotowano tam ponad 400 zgonów. Od czwartku w tym kraju wykryto najwięcej zarażeń na świecie. Gwałtownie rośnie też liczba zgonów w Hiszpanii. W ciągu doby zmarło ponad 830 osób. O 139 wzrosła liczba zmarłych osób zakażonych koronawirusem w Iranie. Trzy kolejne zgony odnotowała też Ukraina. W Rosji wykryto 228 nowych zakażeń COVID-19, a w Niemczech ostatniej doby zmarły 72 osoby. Pierwszą ofiarę śmiertelną odnotowała Jordania. Tragiczna sytuacja utrzymuje się we Włoszech. W ciągu ostatnich 24 godzin zmarło tam blisko 900 osób zakażonych koronawirusem, poinformowała obrona cywilna. Łącznie w kraju zanotowano dotąd ponad 10 tysięcy zgonów z powodu epidemii. Ogólna liczba potwierdzonych przypadków zakażeniem koronawirusem we Włoszech wzrosła do blisko 93 tysięcy. Agencja Fitch potwierdziła wiarygodność kredytową Polski w walucie obcej. Rating pozostaje na poziomie A i jego perspektywa jest stabilna. Zdaniem agencji polska gospodarka może wykazać się odpornością na szok związany z koronawirusem w porównaniu do innych krajów. Fitch spodziewa się, że deficyt naszego sektora gospodarczego wzrośnie w tym roku do 5% PKB, a w przyszłym obniży się do 3,3%. Rating na poziomie A w ocenie agencji jest dowodem m.in. na silne fundamenty makroekonomiczne Polski. Dr Marcin Kędzierski, ekonomista, uważa, że ocena wiarygodności kredytowej naszego kraju jest dobra.
Ocena wiarygodności kredytowej Polski przekłada się na rentowność naszych obligacji, czyli to, ile musimy płacić za zadłużenie, ile musimy płacić tym, którzy wykupili polskie papiery skarbowe. I utrzymanie tej wiarygodności na istniejącym poziomie to dobra wiadomość, zwłaszcza w momencie, w którym tak naprawdę polski rząd dokonuje bardzo silnego bodźca fiskalnego, co może zwiększyć dług publiczny i mogłoby potencjalnie zmniejszyć zaufanie międzynarodowych rynków finansowych. Wydaje się jednak, że w dobie tak ogromnego kryzysu, kiedy rządy większości państw decydują się na tak ogromne zmiany, ogromne pakiety fiskalne, agencje ratingowe oczekują tak naprawdę na rozwój wypadków i dzisiaj nikomu tej wiarygodności nie obniżają.
Spośród trzech największych agencji ratingowych wiarygodność kredytową Polski najwyżej, bo na poziomie A2 ocenia Moody's. Fitch i S&P oszacowały ją o poziom niżej, do skali A. Perspektywy wszystkich ocen są stabilne. I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.